Proszę Państwa, trzeci dzień naszych rekolekcji adwentowych, które prowadzi ksiądz Bogusław Jaworowski, misjonarz Świętej Rodziny. Dzisiaj nauczanie piąte. Zapraszam, byśmy teraz przyzywali Bożego Ducha Świętego, żeby poprowadził nas od poranka poprzez to słowo, które będziemy słyszeć.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Duchu Święty, wprowadź nas do świątyni miłosierdzia. Zanurz nas w ogniu, który tam płonie. Schroń nas, niepokalana Matko, bo Ty przyjęłaś nas do swojego serca, kiedy Twój Syn konał na krzyżu. Niech ten ogień Ducha Świętego, który płonie, pomoże nam zrozumieć te wszystkie prawdy, które rozważamy. Niech oświeci nasze umysły, niech uwrażliwi serca, abyśmy mogli prawdy Boże przyjąć i życiem naszym odpowiedzieć na to wszystko, co Pan Bóg nam objawił. Drodzy radiosłuchacze, bracia i siostry i ci, którzy łączycie się z nami przez czy to fale radiowe, czy przez internet. Dzisiaj chciałbym przez chwilę zatrzymać się nad fenomenem rodziny, zrozumienia, które Bóg nam objawił, tej prawdy, którą Bóg nam objawił. Bo często dzisiaj słyszymy o tym ogromnym ataku na rodzinę. Widzimy, co się z rodziną dzieje i chciałbym, abyśmy tak spojrzeli i spróbowali zrozumieć, jak objawiona została nam rodzina, człowiek. Bo mówimy, że prawdziwa chrześcijańska wiara to odpowiedź rozumnego, dziecięcego serca na to, co Bóg temu sercu objawił. To sposób rozumienia świata, siebie i ostatecznego przeznaczenia. To uczynki wiary. O nich jeszcze powiemy. I właśnie my przyjęliśmy zrozumienie świata objawione nam przez Twórcę. Słowo Boże poucza nas, że Pan Bóg, kiedy dokonał tego wielkiego dzieła w swoim nieskończonym miłosierdziu, bo objawił nam swoją miłość poprzez miłosierdzie, bo miłosierdzie, moglibyśmy powiedzieć, jest sposobem, w jaki Pan Bóg okazuje miłość stworzeniu. Bóg wypowiedział się w swoim miłosierdziu, jak powie siostra Faustyna, i dokonał aktu stwórczego. Czyli wyszedł poza siebie, podzielił się życiem ze stworzeniem. Wiemy, że ukształtował ziemię. Pobłogosławił ją życiem, napełnił ją wszelką roślinnością. Pojawiły się więc rośliny, drzewa rodzące owoce według rodzaju i gatunku. Pojawiły się zwierzęta różne i morskie, i wody zaroiły się od istot żywych. I pojawiły się ryby, i zwierzęta domowe, i polne, i ptaki powietrzne. I Bóg wszystko to czyni, możemy powiedzieć, na mieszkanie, bo przygotowuje ziemię nie na pustkowie, ale na zamieszkanie. I na samym końcu, kiedy już wszystko jest przygotowane, kiedy ukochane dziecko Stwórcy, jakim jest człowiek, ma pojawić się na ziemi w zasadzie wszystko, co człowiek będzie potrzebował do życia i do szczęścia, ma już w zasięgu ręki. Wtedy, kiedy wszystko już jest, Pan Bóg objawia uroczyście swój najgłębszy zamysł. Mówimy, że wypowiedział się tam w tej liczbie mnogiej dostojnej, obwieścił to, pluralis majestaticum, czyli Bóg odsłania najgłębsze pragnienie swego serca. W zachwycie mówi, kiedy już wszystko jest przygotowane jako dom dla człowieka, Pan Bóg mówi, uczyńmy teraz człowieka na nasz obraz, nam podobnego, aby nad tym wszystkim panował, przede wszystkim nad życiem. A więc zobaczmy, że Pan Bóg uroczyście obwieszcza najgłębsze pragnienie swojego serca. On chce człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Uczyńmy człowieka i oddajmy mu władzę nad tym wszystkim, żeby panował. Czyli człowiek stworzony jako ikona Boga otrzymuje od Stwórcy mandat władzy nad stworzoną ziemią. I wtedy Pan Bóg bierze proch ziemi, kształtuje z prochu ziemi ciało człowieka. To nie jest człowiek. Proch ziemi to nie człowiek, to jest ciało. I do wnętrza ciała, poprzez nozdrza, które symbolizują bramę, Pan Bóg posyła tchnienie. Tchnienie to tajemnica, która wychodzi gdzieś z głębokości boskiego ojcowskiego serca, tchnienie. Wychodzi z wnętrza. A więc z głębokości świątyni Trójcy Przenajświętszej wchodzi w ciało człowieka owo tchnienie i wtedy mamy eksplozję życia człowieka. Połączenie ciała i duszy nieśmiertelnej stanowi ten punkt kulminacyjny, kiedy właśnie mamy do czynienia z człowiekiem. I tak uczyniony człowiek. Jego pierwsze imię to Adam. Adam. Moglibyśmy na różne sposoby to imię tłumaczyć, ale imię jest niezmiernie ważne, bo imię Adam to ten, który jest wzięty z ziemi, uczyniony dla ziemi. To ten, który zarządza ziemią. To ten, który w imieniu Boga jest władcą ziemi, bo przecież otrzymał władzę nad ziemią. Można by tłumaczyć, bo w samej idei imienia Adam właśnie to jest ukryte. Tajemnica związania z ziemią. I tak Pan Bóg nie zakończył procesu stwarzania. Zauważmy, Bóg nie zakończył procesu stwarzania człowieka. Tylko zanim Pan Bóg wyprowadził z Adama Ewę, to przyprowadził do Adama wszelkie zwierzęta, aby się przekonać, jaką da im nazwę. Rzadko komentują to kaznodzieje. Co to znaczy nadać nazwę? Nadać nazwę. Dlaczego Pan Bóg chce, żeby człowiek nadał nazwę stworzeniu? Otóż nadanie nazwy imienia w Biblii to jest tak jakby dopełnienie dzieła stworzenia. To tak jakbyście mieli, kochani, w domu stół, no najprościej to trzeba wytłumaczyć. Mamy stół okrągły i mamy krzesła. No i to jest stół i krzesła, ale w pewnym momencie przyjeżdża do was mały wnuczek, którego nauczono w przedszkolu już pisać, no i chciał się babci pochwalić, że on umie pisać, no i nic, tylko weźmie flamaster i chce pokazać, że najlepiej się nadają ściany. No oczywiście, ściany wygipsowane najlepiej się do pisania nadają, babcie to wiedzą. Ale tu babcia szybko mówi, nie, poczekaj, zaraz ci coś przyniosę, sobie napiszesz. No ale małemu się dłużyło, babcia poszła, a on chciał się pochwalić, wszedł do pokoju i zobaczył te krzesła wokół stołu. Piękne z tyłu takie drewniane tabliczki, no to mówi sobie, wpadnie na pomysł i ponazywa babci te krzesła. I na jednym napisze Staś, na drugim krześle Krzyś, na trzecim Asia, Ania i tak dalej. I nagle, jak babcia zobaczy, no to rzeczywiście, wiemy, co wtedy się dzieje, robi się gorąco w domu, no i dziadkowi pewnie się troszeczkę też tak dostanie, oberwie za to, że nie przypilnował, no bo ktoś musi być w domu winny. No ale idąc dalej, oczywiście do tej pory to były krzesła. Jak się okaże, że nie idzie tego jeszcze zmazać, ponieważ to jest jakimś tam markerem niezmywalnym napisane, no to no dobrze, zostawmy to, kiedyś wymyślimy, co z tym zrobić. Do tej pory były krzesła, ale teraz co się stało? Mija trochę czasu, no i znowu przyjedzie wnuczek tam z mamą, z tatą do babci w odwiedziny, no bo babcię trzeba odwiedzać, no i w pewnym momencie babcia mówi do dziadka, idź przynieś jedno krzesło, drugie z dwa, dzisiaj w kuchni wypijemy kawę, bo się spieszą. No i dziadek pójdzie, bo musi być posłuszny, bo babci trzeba się słuchać. No i oczywiście niesie jakieś tam krzesło, a babcia z kuchni krzyczy, zostaw to krzesło, nie bierz Ani, ty nie wiesz, że Ania ma luźną nogę, jeszcze się przewróci, dziecko sobie kark skręci i narobimy kłopotu. Stasia i Krzysia weź, nie, Jasia nie bierz, bo Jasiu jest taki brudny. Zobaczcie, do tej pory te krzesła to były krzesła, ale kiedy to dziecko nadało im imię każdemu z nich, to te krzesła zaczęły żyć własnym życiem. Nagle ty wiesz, dostrzegasz poszczególne cechy, czyli to ten mały chłopczyk, ten wnuczek nadał konkretne już życie, nadanie nazwy, im Bóg zna nas po imieniu. To jest dopełnienie. A więc kiedy Pan Bóg mówi do Adama, żeby nazwał to wszystko, to tak jakby Pan Bóg zaprosił go do dzieła stworzenia, że Adam dopełnił dzieła stworzenia, nadając imiona, i to jest jednocześnie wzięcie odpowiedzialności za to. Czyli Pan Bóg patrzy, czy człowiek weźmie odpowiedzialność za to dzieło stworzenia. I kiedy Adam nazywa wszystko jak, zobaczmy sobie pierwsze stronice Księgi Rodzaju, jak Adam nazywa? Istota żywa. Czyli Adam wziął odpowiedzialność za wszelkie życie na ziemi. Od tego momentu to właśnie niejako rolą mężczyzny będzie tej głowy rodziny, będzie obwieszczanie tego imienia. W Izraelu to właśnie mężczyzna, mąż będzie ukazywał dziecko po narodzinach światu. Matka będzie rodziła, a ojciec będzie dopełniał narodzin, biorąc odpowiedzialność. Pamiętamy Jana Chrzciciela, kiedy się urodził, jak wychodzi Zachariasz, prawda? Chociaż Elżbieta próbowała wytłumaczyć, że ma na imię mieć Jan, to ci, którzy tam przyszli obrzezać to dziecko, mówią, nie, to nie jest sprawa twoja, on, ojciec. Ale nie mówi, no to dajcie mu tabliczkę, umie pisać, niech napisze. I wtedy napisał, Jan będzie jego imię. Rozwiązały się usta Zachariaszowi i wtedy wyśpiewał, wymodlił to słynne błogosławiony Pan Bóg Izraela, czyli Benediktus. I to jest właśnie to, ojciec, nie? Nadanie imienia. Józefie będziemy mówili również, nie bój się wziąć Maryi, twojej małżonki, bo z Ducha Świętego jest to, co się poczęło, porodzić ci syna, któremu ty nadasz imię Jezus, czyli którego ty będziesz ojcem. Nadanie imienia. A więc Pan Bóg, bo to się bierze z tego momentu, kiedy Adam nadaje imię, nazywa całe to życie i bierze za to odpowiedzialność, dopełnia dzieła stworzenia Pana Boga. To Pan Bóg zaprosił człowieka już wtedy do dzieła stwarzania. I kiedy nazwał wszystko i wziął odpowiedzialność za to życie, wtedy Bóg co czyni? Składa go w głęboki sen. Sen, przecież najbliżej jesteśmy Boga, jesteśmy w Jego rękach, kiedy jesteśmy właśnie we śnie. Wtedy Pan Bóg bierze fragment z Jego boku i z tego fragmentu kształtuje kogo? Ewę. Ewę. I tutaj znowu problem, ponieważ te imiona nie do końca są przetłumaczone na język polski. No akurat tak się składa, że niektóre są. Ja jestem szczęściarzem, bo akurat moje imię Bogusław, sławiący Boga, Bogu. Rozumiemy treść tego imienia. Kiedy słyszymy imię Adam, nie rozumiemy treści. Bogu miła. Nie? A Bogdan, rozumiemy treść imienia. To jest godność, Bóg zna nas po imieniu. A tutaj mamy imię Ewa. Nie rozumiemy, ponieważ ono zostało zaczerpnięte z języków oryginalnych. Tam jest tylko taki komentarz. Niewiasta otrzymała imię Ewa, ponieważ stała się matką wszystkich żyjących. Czyli zobaczmy, ponieważ stała się matką, dlatego ma na imię Ewa. Czyli z imieniem Ewa związana jest tajemnica macierzyństwa, tajemnica bycia świątynią życia. Tak moglibyśmy powiedzieć. Czyli Bóg wyprowadził z Adama świątynię życia, ukształtował ją i przepięknie pokazuje nam to właśnie dzieło stworzenia w momencie, kiedy Pan Bóg bierze fragment z boku. Dlaczego nie z ręki? Dlaczego nie z nogi? Dlaczego nie z głowy? Fragment z boku. Ponieważ ręce symbolizowałyby pracę. Oczywiście, żeby czasem ktoś nie nadinterpretowywał Słowa Bożego, bo to język religijny z natury jest językiem symbolicznym, bo nie wszystko wypowiemy językiem naszym. Przecież nie opiszemy pewnych spraw. Pan Jezus mówi, Królestwo Niebieskie podobne do ziarna rzuconego w ziemię, do sieci zagarniającej ryby, do pięciu panien mądrych, głupich i tak dalej. To w ten sposób język obrazu ma nam coś przybliżyć, bo to są rzeczy nieopisywalne do końca po ludzku. To są doświadczenia, o których często Słowo Boże mówi. No i właśnie, w ten sposób Pan Bóg nie bierze ręki, nie bierze nogi, żeby ktoś nie pomyślał, że niewiasta jest czymś gorszym. Nie bierze też głowy. Głowa symbolizowałaby władzę. Bierze fragment z boku. A fragment z boku, to każde dziecko wie, co człowiek ma tu z boku, tu obok tego żebra. Co ma? Świątynię życia, serce. Dlatego Pan Bóg bierze z bliskości serca i kształtuje Ewę. Ewę, matkę, świątynię życia. Tak, potem tu, pod sercem, złoży w jej łonie. W świątyni życia złoży to nowe życie. To tchnienie mocy Boga już nie będzie szło do tego zwykłego prochu ukształtowanego, tylko będzie szło za każdym razem pod serce niewiasty, matki. Właśnie tam Pan Bóg będzie dokonywał tej eksplozji życia, będzie stwarzał swoje ukochane dzieci. Posłuży się świątynią świątynią ciała matki. Tak. Dlatego Pan Bóg bierze fragment z boku. Zobaczmy, co Panu Jezusowi przebito na krzyżu, kiedy wisi na krzyżu. Otwierają mu bok. I co wypływa z boku Chrystusa na krzyżu? Wypływa woda i krew. Co to jest woda i krew? Nośniki życia. Tak, z boku Chrystusa. Chrystus to nowy Adam. Tak, to jest nawiązanie do stworzenia Ewy. Wypływa krew i woda, nośniki życia. Tak, Kościół jako matka wypływa z boku Chrystusa na krzyżu. Sakramenty święte, to co stanowi życie Kościoła, to gdzie mamy bezpośredni dostęp do samego Boga, do naszego Stwórcy, gdzie otrzymujemy pokarm nieśmiertelności i tak dalej. A więc w stworzeniu już człowieka widzimy tą wielką godność, że Pan Bóg wyprowadził rodzaj ludzki z jednego człowieka, nie z jednej pary. My jako chrześcijanie zrozumieliśmy, że Pan Bóg, bo człowiek jest na obraz Boga, czyli stworzony Adam jest jeden, jeden człowiek. Tak jak jest jeden Bóg, jedno bóstwo, chociaż trzy osoby poznaliśmy, tak z jednego człowieka wyprowadzony zostanie cały rodzaj ludzki, a więc te miliardy istnień ludzkich, ta sama godność, bo Ewa już jest z tego pierwszego człowieka. To, co w całej pełni jest właśnie w Adamie. Pan Bóg niejako rozprowadzi na kobiecość i męskość. Po co? Po to, że chciał mieć chłopców i dziewczynki w niebie? Od razu, od samego początku widzimy, że ten niezwykły i głęboki zamysł Boga jest właśnie ukierunkowany na to, żeby w naturę człowieka wpisać ten jeden z najbardziej chyba fundamentalnych i fenomenalnych darów. Święty dar przekazywania życia. Tak, czyli stwarza człowieka jako rodzinę. Jako rodzinę. Bóg stwarza człowieka jako mężczyznę i niewiastę, uposażając ich w dar rodzenia. Rodzina, rodzenie, rodzeństwo, rodzice, rodzicielstwo. Zobaczmy, jakie mamy piękne wyprowadzenie z tego jednego słowa. Wszystkie te znaczenia, one prowadzą nas do zrozumienia istoty tej właśnie tajemnicy. Tak to zostało nam objawione. I tych dwoje otrzymuje od Pana Boga pierwsze błogosławieństwo. Bądźcie płodni, czyli co? Udziela Pan Bóg daru przekazywania życia. Bądźcie płodni. Tak. Bóg wpisuje w naturę człowieka dar przekazywania życia, czyli daje człowiekowi łaskę współpracy z sobą w dziele stwarzania. Dar przekazywania życia. To jest jeden z najpotężniejszych z darów, bo dzięki temu darowi ludzkość będzie kontynuowała swoje istnienie, będzie przymnażała dzieci Boże. Rodzice będą wyzwalali aktem miłości małżeńskiej, będą wyzwalali miłość stwórczą w Bogu. To oni. Bóg pośle nas na świat każdego bramą ojcostwa i macierzyństwa naszych rodziców. Tak zostaliśmy stworzeni. W ten sposób rozumiemy człowieczeństwo. Człowiek przychodzi do nas przez dar rodziny. Miłość ojca i matki. Bóg stwarza właśnie rodzinę, rodziców po to, żeby dziecko było owocem ich miłości. I tego daru Pan Bóg nawet aniołom w niebie nie udzieli. Ani archaniołowie, ani cherubini, ani serafini. Żaden z duchów niebieskich nie może przekazać życia. Tylko człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Właśnie to podobieństwo do Boga jest również w tym funkcjonowaniu tego świętego daru przekazywania życia. I my jako chrześcijanie to zrozumieliśmy. Dziecko, Pan Bóg poucza nas już w samym opisie aktu stworzenia człowieka, że każdy człowiek przychodzący na świat ma prawo, aby począć się jako owoc miłości ojca i matki. Dom, rodzina, rodzenie, rodzicielstwo. Tak, każdy ma prawo do tego, aby począć się w czystym łonie matki. Właśnie jako ogień życia Bożego. Tak Pan Bóg to stworzył. I to, co zauważymy potem, że szatan rozumie, co to jest, bo całe piekło razem wzięte nie jest w stanie przekazać życia. Nie ma takiej możliwości, żeby całe piekło przekazało życie. Życie ma swoje źródło w Bogu. I Bóg, nie, z tego źródła udzielił też człowiekowi. Zaprosił go do stwarzania. Przecież to jest coś tak niesamowitego, że Pan Bóg dokonuje tego cudu niejako razem z rodzicami, którzy wyzwalają w nim miłość stwórczą, czyli w głębokościach świątyni ciała matki rozpoczyna się życie dziecka, które już nigdy nie będzie miało końca. Tak zostało nam to objawione. Nigdy nie będzie miało końca. My nawet te kategorie nigdy, nieskończoność, to są kategorie, które przekraczają wszystko, co możemy zrozumieć, wyliczyć, zmierzyć i pojąć, bo człowiek nie jest w stanie zrozumieć, co to jest nieskończoność, ale właśnie tak objawia nam Słowo Boże, tak nas Pan Bóg stwarza. I nawet jeżeli brutalnie ktoś wejdzie i przerwie to życie tego małego człowieka, nawet pod sercem matki, to raz rozpoczęte życie, Pan Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Bójcie się tylko tego, który ciało i duszę może pogrążyć w ogniu piekielnym. A więc tak, ci, którzy ciało zabijają, nie mają władzy nad duchem, jednak to nie znaczy, że my na to możemy się godzić, bo my zrozumieliśmy godność człowieka. My wiemy, że każdy jest umiłowanym dzieckiem Boga i dlatego ma prawo naturalne do życia. To jest pierwsze fundamentalne prawo. Ukochani, tak to widzimy, tak zostało nam to objawione, więc człowiek otrzymuje wszystko poprzez rodzinę. Jeżeli nawet tej rodziny zabraknie, bo jakiś losowy wypadek się wydarzył, to my, nikt nie ma prawa do dziecka. Nikt nie ma prawa do dziecka. To dziecko, jeżeli na ziemi już jest, to ma prawo do ojca i matki. Nikt nie ma prawa, nikt nikomu nie daje prawa do drugiego człowieka. Człowiek, który się rodzi, przychodzi na ten świat, on ma prawo, żeby w domu widzieć ojca, który wyznaje miłość jego matce, matkę, która wyznaje miłość jego ojcu. To widzimy na mocy aktu stwórczego, Pan Bóg nam pokazuje. I dlatego, kiedy już widzimy, że to dziecko jest pozbawione tego, to nie mamy możliwości. Co to znaczy, że my dajemy komuś prawo do adopcji? Co to znaczy? Jakie prawo do drugiego człowieka? Nie, to my jako społeczeństwo mamy obowiązek odtworzyć temu dziecku najwierniejszą kopię tej rodziny, którą by miał, gdyby się nie wydarzył jakiś wypadek, jakieś nieszczęście, a więc odtworzyć mu w domu ojcostwo i macierzyństwo. Tak, mamy obowiązek to uczynić. Nie, że my mamy komuś dać prawo do tego, że on sobie może kupić dziecko, czy prawda, coś innego, czy może sobie je zamówić gdzieś. Nie, nikt nie ma prawa do tego. Tylko jeżeli już dziecko jest, to my jako wspólnota, która rozumie świętość, prawda, małżeństwa, rodziny, ojcostwo, macierzyństwo, mamy odtworzyć temu dziecku. I od strony dziecka należy zawsze patrzeć na dobro, a nie od strony egoistycznego kogoś dorosłego, który on, bo on chce i może sobie kupić, bo go stać. To nie jest Boże i to nie jest chrześcijańskie. Chrześcijańska wizja i zrozumienie właśnie jest takie. Tak należy wnioskować z Pisma Świętego, ze Słowa Bożego. Oczywiście są różne historie na temat stworzenia rodzaju ludzkiego. Ja myślę, że jak to Słowo Boże mówi, przyjdzie czas, że mądrość uczonych, nie, w niwecz zostanie odrzucona. Pan Bóg nam objawia nam pewne prawdy. Pan Jezus chce, żebyśmy myśleli po Bożemu, żebyśmy jednak zawierzyli. Pamiętam, kiedyś usłyszałem, oczywiście to jest jakiś taki życiowy, byśmy powiedzieli, humor. Jak to przychodzi mała dziewczynka ze szkoły i mówi: mamusiu, pani jutro będzie nam tłumaczyła, skąd się ludzie wzięli na ziemi. Jak mama to usłyszała, to szybko się wystraszyła, no i mówi: dziecko, lepiej ja ci to opowiem. No i ta mamusia tłumaczy, wzięła na kolanka i mówi: kochanie, córunio kochania, córeczko moja droga, my jako chrześcijanie wierzymy, że Pan Bóg stworzył człowieka. Pan Bóg stworzył. Stworzył najpierw Adama. Tak, i z Adama wyprowadził wszystkich ludzi na ziemi. Oczywiście, to właśnie z Adama wyprowadził Ewę. Zobacz, z boku Adama, obok serduszka, tu z bliskości, bo serduszko to jest życie. I uczynił mamę, stworzył mamę, żeby potem pod jej serduszkiem umieszczać życie każdego człowieka. No i właśnie tak, nie było grzechu. To grzech zniszczył i zranił święty dar przekazywania życia. My nie bójmy się powiedzieć, że Adam i Ewa mieli dzieci i te dzieci miały następne dzieci, bo my nie możemy dzisiejszymi kategoriami na to patrzeć. Nie możemy w ten sposób. My spójrzmy na to po Bożemu. Jeżeli Pan Bóg stwarza wszystko, jest czyste, święte, niepokalane, dar przekazywania życia jest święty, nie jest jeszcze tak zraniony, zniszczony jak dzisiaj. I dlatego nie bójmy się powiedzieć, że Pan Bóg, Adam i Ewa mieli dzieci, że te dzieci miały następne dzieci. Prawo w rozumieniu prawa moralnego weszło, tego, które dzisiaj mamy, weszło na górze Synaj. To są czasy Mojżesza. A więc i ta mama tak jak potrafi mówi, tak właśnie powstali ludzie. A tatuś tak chciał zażartować, no i oczywiście mówi, a może było inaczej, może Pan Bóg stworzył najpierw małpki, a potem albo jakieś inne istotki, potem one żyły, kręgosłupy im się poprostowały, ząbki wyprostowały się, uszy się wyprostowały, kręgosłupy, ogonki uschły, uszy zmniejszyły, no i tak powstali ludzie. I to dziecko małe mówi, mamusiu, coś mi nie pasuje. A co ci nie pasuje? No bo widzisz, no bo ty mówisz, że Adam i Ewa, tatuś mówi, że jakieś zwierzątka albo małpki, no to jak to w końcu było? A mamusia przytuliła Anię, oczywiście w żartach trochę przygroziła tatusiowi, że mu się żarty trzymią i mówi, Aniu, dziecko moje kochane, wszystko pasuje. No jak pasuje, mamusiu? No pasuje, bo ja ci opowiedziałam historię mojej rodziny, a tatuś swojej. No i oczywiście można by powiedzieć, że to żart, dziecięcy żart. Tak, kochani, ale zobaczcie, ile w tym jest mądrości. Dlaczego my, chrześcijanie, uznajemy to, co objawił nam Pan Bóg i nie kombinujemy? Bo jeżeli byśmy przyjęli, że było inaczej niż objawia nam to Pan Bóg, to mamy ogromne potem problemy. To musimy niejako naciągać Słowo Boże. Bo czy my wierzymy w akt twórczy Boga, czy nie? Czy my mówimy, że na milionach śmierci różnych zwierząt Pan Bóg uczył się zrobić coś lepszego? Czy jeżeli Pan Jezus, najprostszy przykład, kiedy w Kanie Galilejskiej Pan Jezus przemieniał wodę w wino, czy Pan Jezus według takiej logiki, którą przyjmują niektórzy, to Pan Jezus powinien powiedzieć, no dobrze, panowie, chłopaki, najpierw zasadźcie winorośle, podlewajcie, aż urosną. Kiedy dojrzeją, no to wtedy zerwijcie grona, wyciśnijcie sok, przeróbcie to na wino, poczekajcie 3 lata i przynieście staroście weselnemu, jak już będzie takie wyklarowane i dobre. Według ludzkiego rozumowania, tak powinno być w Kanie Galilejskiej. Przecież akt twórczy Boga polega na tym, że Pan Jezus nawet tej wody nie potrzebuje. Tchnie i już staje się wszystko. A więc sercem prostym, dziecięcym na to spójrzmy, bo jak zaczniemy po ludzku kombinować, to stanie się to, co Pan Jezus powiedział Piotrowi. Jak Piotr wziął Pana Jezusa na bok i zaczął kręgosłup Panu Jezusowi prostować, to Pan Jezus spojrzał na niego i mówi, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. Tylko po ludzku. A więc ludzkie myślenie. Pan Jezus niejako wyprowadził i pokazał, że to może być od złego pochodzić, od szatana. Kiedy my tylko po ludzku Pana Boga chcemy kalkulować. Bóg ma akt stwórczy. Pan Jezus wskrzeszał zmarłych, czy nie wskrzeszał? Czy Bóg dokonuje aktu stwórczego? Bo wtedy po ludzku, jak zaczniemy tłumaczyć, to znaczy, że chcemy to wyjaśnić, tego Pana Boga, na naszą modłę. To i po ludzku potem będziemy wierzyli, to i właśnie wtedy już zaczniemy wierzyć, ale już nie w tego, który się objawi, tylko w tego, którego my sobie wytworzymy, bo będzie nam pasował do naszej wyobraźni. Oczywiście jesteśmy otwarci na każdą wiedzę i naukę, ale serce nasze niech będzie jak serce dziecka. Pan Bóg naprawdę nie potrzebuje śmierci milionów ludzkich istnień. My wierzymy, że grzech sprowadził śmierć na świat, że Adamie, z twojego powodu teraz przeklęta będzie ziemia, mówi Bóg, czyli weszła śmierć. Powiemy sobie o tym na następnej katechezy. Weszła śmierć, cierpienie, które staną się nieodzownymi towarzyszami życia człowieka na ziemi. A więc Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę, i tych dwoje, nie innych, uposażył w święty dar rodzenia, w święty dar przekazywania życia. Dlatego rodzina jest fundamentem wszystkiego. Tak, dom rodzinny to nie mury nawet, to miłość ojca i matki, to serce, to jej ręce pracowite, to ojciec, który utrzymuje, chroni, zabezpiecza rodzinę, to miłość wzajemna, wzajemna pomoc, to wzorzec, który obserwujemy i będziemy go odtwarzali potem w naszym codziennym życiu, kiedy będziemy zakładali swoje rodziny i budowali swoje więzi. I tak objawia nam to Słowo Boże. I życzę, abyśmy my to zrozumieli. Wtedy będziemy wiedzieli, że to tych dwoje Bóg uposażył, pobłogosławił tym cudem rodzenia, że uczestniczymy w czymś tak wielkim, czego na ziemi nie zrozumiemy, czego pozazdrościli aniołowie, bo niektórzy teologowie twierdzą, że właśnie dar przekazywania życia, władza przekazywania życia i władza nad światem doprowadziły do buntu tego, który pychą władzy zgrzeszył, którego poznaliśmy jako Lucyfera i buntownika par excellence w najwyższym stopniu złego ducha. Życzę, aby ten dzisiejszy dzień był właśnie takim refleksją, dniem refleksji nad rodziną, nad tym fenomenem, który Pan Bóg nam objawił, że stworzył nas jako rodzinę. I szczęść Boże.
Bóg zapłać. Ksiądz Bogusław Jaworowski, misjonarz Świętej Rodziny.